Witam, Magdalena Kochan, posłanka Platformy Obywatelskiej i wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny jest dzisiaj naszym gościem.
Dzień dobry Państwu.
Jakie jest Pani zdanie na temat flagowego programu PiS-u 500+ i wyprawki Dobry Start, czyli popularnego 300+?
Znaczy pierwszy taki, że z obietnic wyborczych 500 dla każdego dziecka, jak Państwo wiecie, PiS się nie wywiązało. Druga to taka informacja, że flagowy program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący właśnie tego wsparcia ma według rządzących mieć charakter czysto demograficzny, zatem ma dotyczyć wszystkich bez względu na wysokość zarobków, a tak naprawdę jest programem socjalnym de facto, który bardzo wspomógł rodziny wielodzietne i tu muszę powiedzieć szapoba, naprawdę tak jest, że dzieci i bieda w Polsce miała twarz dziecka, dzisiaj to się zmienia na korzyść dzieci i dobrze, natomiast bardzo źle, że ten program nie wspiera samotnych rodziców. To jest przedziwna konstrukcja logiczna, bo kilka razy słyszałam, po pierwsze z ust pani Mazurek, potem pani Ewy Tomaszewskiej, członkini Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, że samotny rodzic nie gwarantuje reprodukcji, że tak powiem, przepraszam za to brzydkie słowo, ale tak to brzmiało, w takiej formie padało na komisji, ja się z tym pogodzić nie potrafię, bo jeśli jest tak, że z pieniędzy podatników rząd nie ma swoich pieniędzy, rząd ma pieniądze wypracowane przez każdego z obywatela, pracującego obywatela naszego kraju, więc jeśli wspieramy, to musimy wspierać przede wszystkim najsłabszych. Nie mogę się także pogodzić z faktem, że samotna mama najczęściej, bo samotny rodzic w Polsce oznacza w ponad 90% samotną mamę z dzieckiem, wypada z wszelkich form pomocy państwa. Nie tylko 500+, którego nie ma, ale jeśli o złotówkę przekracza dochód 800 zł, wypada także z funduszu alimentacyjnego, jeśli partner tata dziecka nie płaci na dziecko, to mama może się starać o wypłatę tych środków z funduszu alimentacyjnego, ale wtedy jej dochód nie może przekroczyć 760 zł, nawet nie 800 zł w rodzinie. Łatwo policzyć, że najniższa pensja krajowa, która jest dzisiaj 2100 zł, osiągana w zarobkach przez samotnego rodzica, nie daje żadnej możliwości korzystania ze wsparcia jakiegokolwiek.
Ale 300+ dostanie samotna mama.
300+ dostanie samotna mama i muszę powiedzieć, że tutaj wpisuje się PiS znowu w także dodatkowe środki, które przeznaczaliśmy na zakup podręczników dla dzieci w całości. To jeszcze program mojego rządu. I to akurat dobrze, tylko też trudno zestawić takie dwa fakty. Jeden, osoby, które zarabiają ponad 1 000 000 rocznie, będą obciążane od każdej powyżej 1 000 000 złotówki dodatkową, jak to nazywają, daniną solidarnościową 4%, czyli 4 grosze od każdej złotówki, po to, żeby wspierać osoby z niepełnosprawnością, a jednocześnie otrzymają od państwa 300+ i otrzymują 500 od drugiego dziecka. Nie jest to spójny program. I jeśli mam mówić o tym naprawdę serio, to uważam, że każde dziecko w Polsce powinno być wspierane 500-złotową kwotą.
To dlaczego nie było za Platformy Obywatelskiej?
Ale za Platformy Obywatelskiej
Jacek powiedział, minister finansów ówczesny twierdził, że budżet się zawali, jeżeli państwo tak będzie rozdawać pieniądze.
Wie pani, nie zawsze zgadzałam się z panem ministrem Rostowskim, ale w jednej kwestii przyznaję mu rację. Wtedy, kiedy rządziliśmy, ciągle przypominam i ciągle o tym niechętnie pamiętamy, że kryzys, światowy kryzys gospodarczy dotknął Polskę najmniej spośród krajów Unii Europejskiej, dzięki bardzo oszczędnej polityce państwa. I tutaj muszę powiedzieć, że dwie rzeczy udało się. Po pierwsze, nigdy nie mieliśmy dochodu na każdego obywatela brutto niższego niż zaplanowaliśmy i on zawsze oscylował powyżej 1%, były kraje, które zmniejszyły ten dochód na jednego obywatela nawet o poniżej zera spadały. Po drugie, w tym okresie z jednego z najbiedniejszych krajów Polski, Polska wysforowała się na kraj w średniej Unii Europejskiej w trakcie kryzysu. W trakcie kryzysu każda mama, która urodziła dziecko, otrzymywała przez rok, to jest kontynuowane, 1000 zł miesięcznie, znaczy jej świadczenie macierzyńskie nie było mniejsze niż 1000 zł i te 1000 zł otrzymały po raz pierwszy mamy, które się uczyły, mamy, które nigdy nie pracowały, mamy rolniczki. Przepraszam Państwa, ale częste różnice temperatur powodują, że jestem zaziębiona po prostu.
Jeżeli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, to planuje podobno rozszerzenie programu 500+. Skąd
Pani redaktor,
weźmiecie na to pieniądze?
Od maja 2015 roku, 16, przepraszam, leży w zamrażarce pana marszałka nasz program wspierania rodzin 500+ dla każdego dziecka.
Absolutnie każdego.
Absolutnie każdego, bez względu na dochody w rodzinie. Jeśli to ma być program demograficzny, to trzeba rzeczywiście tym sposobem zachęcać, ale od pierwszego dziecka poczynając, bo żeby mieć drugie i trzecie, trzeba zacząć od pierwszego. I to pierwsze jest często najtrudniejsze, ale także będziemy bardzo wspierać miejsca pracy dla mam, poprzez i zachęcać mamy do podejmowania tej pracy.
No właśnie, poprzez... bo tu moje kolejne pytanie. Czy rolą rządu jest rozdawanie pieniędzy? Wokół mnóstwo głosów na temat fatalnego wpływu programu 500+ na sytuację gospodarczą naszego kraju. Coraz więcej osób rezygnuje z pracy, bo im się zwyczajnie nie opłaca. Już nie chcę mówić o pracach sezonowych.
Dlatego
na
chcemy powiązać wypłatę 500+ z pracą chociaż jednego z rodziców w rodzinie. Nie może dochodzić do takich sytuacji patologicznych, że rzeczywiście w związku, ale to jest to, nawiązuje do tego, o czym mówiłam na początku. Jeżeli mam jedno dziecko i przekraczam o złotówkę dochód tam niewiele ponad 700 zł, to wypadam z całego systemu wsparcia, także z dodatku mieszkaniowego, także z zasiłków różnego rodzaju. W związku z czym zaczynam kombinować i mówię, szefie, nie daj mi tej nagrody, albo nie podwyższaj mi pensji, bo ja od razu wypadam z systemu nie tylko 500, ale każdej pomocy państwa. To jest nienormalne i nielogiczne. Mamy wspierać, mamy pomagać, ale musimy przede wszystkim wspierać i pomagać tym, którzy chcą tej pomocy w krótkim okresie. Bo rozumie pani redaktor, jak sądzę wszyscy państwo, że jeżeli wszyscy składamy się na tę pomoc dla najbiedniejszych, to nie ma być ryba, tylko zawsze
wędka.
Musi być wędka. I w związku z czym trzeba tak konstruować wszystkie programy pomocowe, żeby one były pomocą, nie wiecznym skazaniem na życie z zasiłków.
Jakie jest pani zdanie na temat obniżenia pensji poselskich i pensji samorządowców? W Stargardzie na przykład do obniżenia pensji prezydenta i starosty nie doszło.
Ja powiem pani redaktor tak, niezręcznie jest mi mówić o wynagrodzeniu
swoim
parlamentarzystów.
A
tak.
Innych?
Natomiast zupełnie nie mogę zrozumieć, dlaczego koszt nienależnie wypłacanych nagród sam sobie rząd wypłacał, jak to bywało, rząd się sam wyżywiał i to naprawdę nieźle, mają płacić samorządowcy, których pensje zależą od rad, a które to rady wybierane są w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców. Jeśli samorządowiec, burmistrz, wójt, prezydent, urzędnicy zatrudnieni w gminie przysparzają tej gminie miejsc pracy, dochodów, podnoszą wynagrodzenia. Muszę z dumą powiedzieć, że Goleniów należy wcale nie Szczecin, wcale nie Stargard, czego państwu zresztą życzę, tylko Goleniów, w którym mieszkam, jest miejscem, w którym ludzie zarabiają najwyższe pensje w województwie zachodniopomorskim. Z jakich powodów mają mieć te pensje obniżone? Tylko dlatego, że szeregowy poseł, pan Kaczyński, zadecydował, że w nagrodę, cudzysłów oczywiście, którą wypłacała sobie pani Szydło, w tę nagrodę wszyscy mają ponieść konsekwencje.
Zabierę
burmistrzowi Goleniowa lub prezydentowi Stargardu. Kompletnie nierozsądne, bardzo pod publiczkę. Zresztą nie kryje się z tym pan marszałek Terlecki, który mówił, no pod publiczkę zastosowaliśmy ten chwyt. Ale niezależnie od tego, jak trudno mi o tym mówić, muszę powiedzieć, że niskie wynagrodzenia parlamentarzystów ćwiczyli już we Włoszech i we Francji. I okazało się, że rodzi to taką ilość lobbystycznych podejść parlamentarzystów. Nie chcę powiedzieć, że nasi będą tacy sami, ale w sensie mechanizmu jest to dość niebezpieczne. W związku z czym pewnie trzeba będzie zastanowić się, jak wrócić do normalności, przede wszystkim zostawiając samorządowi decyzję o tym, jak wysoko ocenia pracę swoich władz samorządowych i swoich samorządowych urzędników. Co do wynagrodzeń parlamentarzystów, no wiem, że niepopularne jest mówić, że to mało, bo to nie jest mało, ale nie jest tak, żeby płacić cenę nienależnie wypłacanych nagród przez rządzących poprzez parlamentarzystów.
Zbliżają się wybory samorządowe. Jak ocenia pani szansę Platformy Obywatelskiej? Z kim Platforma będzie się układać w Stargardzie? Nieoficjalnie mówi się, że z SLD i Obywatelami RP.
Ja jestem przekonana, że wszędzie tam, gdzie mamy szansę na budowanie szerokich koalicji, Platforma otwiera się na wszystkie środowiska, które razem z nami chcą przywrócić normalność w Polsce. Dzisiaj, i mówię to zupełnie szczerze, pani redaktor, stoimy przed faktem, albo będziemy wspierać rządzących, którzy chcą zamykać nas we własnych granicach, którzy de facto chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, którzy uważają, że narodowy interes jest istotniejszy, ten taki wewnętrzny, niż rozwój gospodarczy i otwarcie na świat. Ja z przykrością stwierdzam, że bardzo trudno zdobywany autorytet w Europie, podziw w Europie dla wykorzystywania środków europejskich, dla naszej otwartości, dla naszej umiejętności dostosowywania się naszych małych, średnich i tych większych przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynku. Te wszystkie rzeczy, które podziwiano, zniknęły. Bardzo trudno budować autorytet, bardzo łatwo go tracić. I ten egoizm narodowy nigdy dla Polski nie był dobry, bo 70 ponad lat po wojnie jesteśmy tylko dlatego, że rządzący w Europie zrozumieli, jak ważne jest porozumienie, że konflikty między narodami rozstrzygane w formie zbrojnej przynoszą tylko nieszczęścia i biedę. Natomiast konflikty rozstrzygane przy stole, przy wspólnym kompromisie, przy załatwianiu wspólnych i dostrzeganiu interesu każdego z narodów są najistotniejsze dla nas, dla naszej przyszłości, dla naszego bezpieczeństwa. Więc jeśli z tego wszystkiego chcemy przestać korzystać, jeżeli chcemy iść drogą braku tego trójpodziału władzy, który gwarantuje każdemu obywatelowi wolność, to popierajmy PiS. Jeżeli nie chcemy, jeżeli chcemy Polski otwartej, Polski dumnej ze swojej historii, ale też otwartej na innych, jeżeli chcemy Polski samorządowej, w której samorząd decyduje w swojej małej ojczyźnie o tym, jak ona ma naprawdę wyglądać, jeżeli chcemy takiej Polski samorządowej, w której 100% PIT-u i CIT-u zostaje do dyspozycji władz samorządowych, bo władza centralna uważa subsydiarność, czyli przekazywanie jak największej ilości władzy na dół, do samorządów, to głosujmy na Platformę Obywatelską,
ale
Obywateli
Platformie
RP.
Ale w Stargardzie nie będzie łatwo. Tu jest
bo Platforma w Stargardzie, też nie ma co ukrywać, jest po przejściach, co nie oznacza, że złożyliśmy broń i struktury stargardzkie dzisiaj są w przededniu podpisywania, czy już, bo tutaj dajemy władzom powiatowym dość dużą autonomię. Jestem przekonana, że do 18, ile dobrze pamiętam, sierpnia, będziemy już wiedzieć o wszystkich decyzjach władz samorządowych tych struktur powiatowych, o decyzjach, które podjęli, ale wiem także, że współpraca zarówno z SLD, jak i z Obywatelami RP, ze środowiskami organizacji pozarządowych jest bardzo daleko zaawansowana. Zatem trzymam kciuki za Stargard, trzymam kciuki, ponieważ uważam, że stargardzianie zasługują na jak najlepsze władze samorządowe.
O fotel prezydenta Szczecina walczyć będą Sławomir Nitras, Piotr Krzystek, Bartłomiej Sochański, Piotr Szczepicki i Dawid Krystek. Który z nich pani zdaniem ma największe szanse i dlaczego?
Pani redaktor,
ja nie pytam, po czyjej stronie jest pani sercem?
Sercem jestem, sercem także rozumiem, po stronie pana Sławomira Nitrasa, co pewnie dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Uważam, że Szczecinowi potrzebne jest nowe otwarcie, że po 12 latach, po 3 kadencjach pana prezydenta Krzystka czas na zmiany. Czas na zmiany nowego człowieka, który naprawdę kocha Szczecin, który rozumie potrzeby prowadzenia mądrej polityki społecznej. od edukacji zaczynając, przez całą sferę tych problemów życiowych, o których się dowiaduje od Szczecinian, rozmawiając z nimi na skwerkach w różnych dzielnicach. Bardzo mi się podoba ten sposób rozmowy z wyborcami. Bardzo mi się podoba nowy Sławomir Nitras, który po byciu parlamentarzystą i krajowym, i europejskim, po byciu ministrem, chce być samorządowcem. Jestem przekonana, że Szczecin także zasługuje i szczecinianie na dobrego, nowego, z wizją prezydenta.
A Stargard, widzi pani poważnego kontrkandydata dla Rafała Zająca?
Myślę, że tutaj gratuluję władzom samorządowym takiej współpracy i takiego kontynuatora, pana prezydenta Pajora. Myślę, że pan prezydent Zając, no co tu dużo ukrywać, ma największe szanse w tych wyborach. Jestem przekonana, że jego podejście do sprawy, bo to jest jedyna krytyczna moja uwaga dotycząca władz samorządowych, to jest czas, w którym żaden z samorządów nie jest samotną wyspą na oceanie naszego
kraju.
Trzeba
się opowiedzieć.
Trzeba się opowiedzieć i co więcej, trzeba wiedzieć, że polityka, którą się uprawia w samorządzie, w Goleniowie, w Szczecinie, w Warszawie, wbrew pozorom bardzo jest zależna od tego, co postanawia władza ustawodawcza w kraju. Nie da się mówić, jestem niepartyjnym, niezależnym samorządowcem, bo zawsze będę skazany na prawodawstwo, które powstaje w Warszawie, a to zależy od tego, kto rządzi. Jeśli rządzi ktoś, kto samorządu nie lubi, nie rozumie i z samej nazwy jest przeciw, bo jak to sam ktoś tam się rządzi bez pana prezesa, bez góry PiSu, to naraża siebie i swoich mieszkańców na złe rządy, bo decyzje będą zapadać w Warszawie. Natomiast jeśli ktoś chce naprawdę otwartego samorządu, samorządu, którego prawodawstwo jest oparte o subsydiarność, czyli o jak najwięcej władzy na dole, nie będzie miał wyjścia, musi poprzeć szeroką koalicję obywatelską.
Kto i za kim się opowie, dowiemy się wkrótce. Magdalena Kochan, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Bardzo
była
państwu
moim
dziękuję.
Gościem.
Bardzo dziękuję.